Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszego życia, do naszych serc, rozgrzej je swoją miłością, swoim światłem, naucz nas nieustannie kroczyć drogami Bożych przykazań. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła. Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła. Podejmujemy tematy dotyczące sakramentu pokuty i pojednania. Temat dzisiejszej katechezy, akty penitenta, 1450 numer w katechizmie i numery kolejne. Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów. Żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu. Krok pierwszy. Żal za grzechy. Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Także żal nazywany niedoskonałym jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub z lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi. Żal z bojaźni. Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty. Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, zrobiony w świetle Bożego Słowa. Najbardziej nadających się do tego tekstów należy szukać w dekalogu, w katechizmie moralnej Ewangelii i listów apostolskich, w kazaniu na górze i pouczeniach apostolskich. Żal za grzechy. Zatrzymajmy się przy tym pierwszym kroku. Drodzy Państwo, pokuta, wina, grzech to dzisiaj niemodne, niesympatyczne pojęcia. Wiemy o tym dobrze. Mówi się co najwyżej o przekroczeniu przepisów drogowych, o wykroczeniach podatkowych czy o grzywnach pieniężnych. Płaci się i sprawa jest załatwiona. Z Panem Bogiem nie ma to nic wspólnego. Grzech w powszechnym mniemaniu jest tylko pewną niestosownością. Twierdzi się już nawet, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak wina. Świadomość winy zaś miałaby być wynikiem nacisku społecznego zawierającego w sobie wpływy religii. Pewne jednak, że każdy z nas czuje w określony sposób, często nie dający się nazwać, swoją niedoskonałość. Myśląc o zaniedbanym dobru, własnej przeciętności, obojętności na kłopoty sąsiada, o sprzeniewierzeniu się własnym przekonaniom. Przeraża nas czasem, gdy sobie uświadomimy, na jakich myślach, choćby zazdrości czy gwałtu, sami się łapiemy. Lub gdy stanie się dla nas jasne, że wiele rzeczy czynimy jedynie z obawy przed ludźmi, a więc z tchórzostwa. Nieświadomie obwiniamy się z powodu odłożonych prac, zmarnowanego czasu, wygodnictwa. Lekarze wiedzą, że nieprzezwyciężone poczucie winy może być przyczyną wielu schorzeń. Tylko że na ogół nazywamy je inaczej – lękiem, nerwicą, konfliktem życiowym, napięciem czy też depresją. Często bywa, że to poczucie winy zostało wpojone przez wychowanie i jest czasem nawet niesłuszne. Ale w ten sposób nie można wytłumaczyć każdego przypadku świadomości winy. Właśnie ludzie dorośli mają niezależne od otaczającego ich świata poczucie własnych przewin. Jeżeli jeden z małżonków obraził swego partnera i może, prosząc o wybaczenie, pojmuje wielkość swej winy, to nie dzieje się przecież to dzięki sugestii społeczeństwa. Ale jest to spontaniczny sąd o sobie samym, płynącym z przeświadczenia o zagubieniu obowiązującej wartości. I tu napotykamy na coś głębszego. Wina zakłóca nie tylko to, co należy do sfery spraw ludzkich, lecz również Boży plan dotyczący świata i człowieka, jeśli nawet wyraźnie sobie tego nie uświadamiamy. Prawdziwa wina to zasadniczo zburzenie stosunku do Boga, to grzech. W tym kryje się jej tajemnica i jej niebezpieczeństwo. Dlatego też świadomość winy jest czymś tak powszechnym. Jesteśmy wezwani do nawrócenia, do nieustannego nawracania się, do przemiany swojego serca i swojego życia, a zatem do stworzenia w sobie właściwej przestrzeni dla obecności Pana Boga, Jego przykazań i Jego przemieniającej miłości. I trzeba podkreślić z całą mocą, tak jak to czynimy we wszystkich naszych spotkaniach dotyczących sakramentu pokuty i pojednania, że to nasze drugie nawrócenie, czyli to nasze nieustanne nawracanie się, nie jest jedynie dziełem ludzkim. Wysiłkiem nawrócenia w każdym wypadku jest poruszenie skruszonego serca. Serca pociągniętego, dotkniętego łaską. Łaską, która pobudza do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Każdy z nas otrzymuje darmową pomoc Bożą, aby mógł odpowiedzieć na Jego wezwanie, stać się dzieckiem Bożym, przybranym synem, uczestnikiem natury Bożej i życia wiecznego. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie świętego Piotra, który po swoim trzykrotnym zaparciu się zauważa pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa, które wywołuje w nim łzy skruchy. Bardzo często wezwanie do nawrócenia i pokuty ograniczamy do czynów zewnętrznych. Widać to zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kiedy podejmujemy różnego rodzaju postanowienia związane z naszymi słabościami, na przykład abstynencji alkoholowej, niepalenia papierosów, zażywania innych używek, czy podejmując walkę ze swoimi zaniedbaniami, takimi jak brak codziennej modlitwy porannej, wieczornej, brak modlitwy przed i po jedzeniu, praktyka codziennego czytania Pisma Świętego, odmawianie różańca itd., itd. Ograniczanie nawrócenia do praktyk tylko zewnętrznych może mieć swoje miejsce także podczas sakramentu pokuty i pojednania, kiedy penitenci ograniczają się do rachunku sumienia, spowiedzi, wypełnienia sakramentalnej pokuty zadanej przez kapłana. Natomiast ciężko mówić w tych zewnętrznych przejawach podejścia do sakramentu pokuty i pojednania o autentycznym żalu za grzechy, o autentycznej skrusze, o autentycznym poruszeniu naszego serca, które wzywa nas samych, abyśmy wkroczyli na drogi Bożych przykazań. Wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma na celu czynów zewnętrznych, postów, umartwień, wora, popiołu, lecz chodzi o nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej wszelkiego rodzaju czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Nawrócenie serca jest radykalną przemianą całego życia, powrotem do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się z odrazą od zła i od popełnionych przez nas czynów. Wiąże się z nim jednocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia, nadzieja na Boże miłosierdzie, ufność w pomoc Jego łaski. Tak pojętemu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który nazywany jest przez ojców Kościoła smutkiem duszy, skruchą serca. Zbawienny ból, smutek duszy czy skrucha serca towarzyszą nam najczęściej bezpośrednio po popełnionym grzechu, a jeszcze bardziej doświadczamy tego wszystkiego, przystępując do sakramentu pokuty i pojednania. Niemniej jednak spotkać możemy się z niebezpiecznym uczuciem bezradności, szczególnie kiedy mamy do czynienia z grzechami ciągle powtarzającymi się w naszym życiu. Obok smutku duszy i skruchy serca stajemy czasami przed pokusą braku ufności w Boże miłosierdzie, wątpiąc w Jego nieograniczoność. Dzieje się tak najczęściej, gdy uważamy nawrócenie serca jedynie za dzieło ludzkie. Wówczas najczęściej przychodzi załamanie, rozpacz, zaniechanie praktyki pokuty wewnętrznej. W takim przypadku należy pamiętać i być mocno przekonanym, że nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego. Jak czytamy na kartach Księgi Lamentacji, nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. To właśnie Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Każdy z nas, odkrywając wielkość miłości Boga, zostaje wstrząśnięty grozą i ciężarem grzechu. W ten sposób nasze serce podejmuje nawrócenie do Boga, który jest miłością i unika wszelkiego rodzaju okoliczności, w których mogłoby się go obrazić. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ponieważ Duch Święty, który przekonuje świat o grzechu i ujawnia grzech, jest zarazem także pocieszycielem, udzielającym ludzkiemu sercu łaski skruchy i nawrócenia. W psalmie 51 odnajdujemy takie słowa: Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. A zatem, drodzy Państwo, skrucha. Słowo skrucha jest nam również dobrze znane z języka potocznego. podczas ogłaszania wyroku przestępca nie okazał ani śladu skruchy. Czytamy na przykład w codziennej gazecie. Skrucha znaczy tam tyle, co uznanie, że zrobiło się coś złego. To jednak dopiero pierwszy krok do przemiany człowieka. Ta samokrytyka zawiera już w sobie dwa momenty. Po pierwsze, człowiek konfrontuje się ze swym czynem i przyznaje się do niego. Po drugie zaś usiłuje się od niego odciąć i uwolnić. Jednakże nie tylko od tego jednostkowego czynu. Zmienia się cała zasadnicza postawa człowieka. Zawraca on i zdecydowanie wkracza ponownie na drogę prowadzącą do Chrystusa. To rozumiejące wejrzenie w siebie i równoczesną zmianę wewnętrzną zobrazował Jezus przypowieścią o synu marnotrawnym. Opisując jego stan, gdy oddalił się on od ojca i stracił swe pieniądze między obcymi, mówi się o nim, wtedy zastanowił się i rzekł: zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Wyznanie to mówi więcej niż wspomniane powyżej sprawozdanie sądowe. Człowiek, który mówi o swojej winie w sensie chrześcijańskim, stawia samego siebie jako grzesznika wobec Boga. Zarazem jednak zawiera się tutaj pełna wiary ufność w miłosierne Boże przebaczenie. Podejmuje on dzieło wewnętrznej przemiany, ponieważ ma pewność, iż zostanie ponownie przyjęty. Skrucha, drodzy Państwo, nie jest właściwie sprawą uczuć i nie zawsze musi prowadzić do łez. Nie panujemy nad swymi afektami. Ona leży raczej w sferze wiary i woli. Skrucha to coś bardzo trzeźwego, ale zarazem bardzo konsekwentnego. Polega ona na uznaniu swojej winy, na woli lepszego postępowania i na ufności w dobroć Boga. Bez skruchy nie ma przebaczenia. Gdy jej brak, sama łaska Boża pozostaje bezsilna. Łaska ta bowiem określiła swe granice wolnością człowieka i ich nigdy nie przekracza. Dopóki nie ma skruchy, trwa odwrócenie się od Boga, a więc grzech. Z tym stanem nie da się pogodzić przebaczenia, nawet wtedy, gdyby kapłan w nieświadomości tej wewnętrznej zatwardziałości udzielił rozgrzeszenia. Bóg nie godzi się na sam tylko teatr. Wgląda on w serca i nie można go oszukać. W skrusze, jak i w miłości, istnieją różne stadia, stopnie intensywności. Nie każda skrucha prowadzi do odpuszczenia. Istnieje żal umotywowany egoistycznie, lękiem przed karą lub przykrościami. Nie jest to jeszcze żadna autentyczna skrucha, gdyż człowiek koncentruje się wówczas tylko na samym sobie. Grzech musi mi sprawić cierpienie, dlatego że naruszyłem ustanowiony przez Boga porządek świata, że stałem się wierzycielem wobec jego zamiarów względem świata i człowieka, ponieważ byłem niewdzięcznikiem wobec Boga. Autentyczna skrucha ujawnia się przede wszystkim w związanym z nią postanowieniu. Nie chcę już więcej stać się winnym. Jeżeli rzeczywiście ktoś wewnętrznie odwrócił się od grzechu, to postanowienie takie jest zrozumiałe samo przez się. skrucha bez płynących z niej konsekwencji nie byłaby autentyczna. Z rzeczywistą skruchą musi się wiązać również zamierzenie zadośćuczynienia odpowiednio do możliwości przez przeproszenie, pojednanie, zwrot skradzionego dobra i tak dalej, ale to już kolejne kroki, które poczynimy podczas naszych kolejnych spotkań. Żal za grzechy. Pierwszym aktem penitenta jest żal. Sobór trydencki żal opisuje jako ból duszy i wstręt do popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Sobór trydencki podkreśla także, że sam żal nie wystarcza jednak człowiekowi ochrzczonemu do otrzymania przebaczenia grzechów. Dochodzi jeszcze do niego ufność w miłosierdzie Boże oraz pragnienie wypełnienia tego, co jest wymagane do dobrego przyjęcia sakramentu. W elementach tych zawiera się także postanowienie podjęcia raz jeszcze nowego życia, rozpoczęcia od początku. Żalu nie określa się wyłącznie negatywnie, jako odrzucenia dotychczasowego życia w grzechu. Takie nastawienie może się pojawić w każdym człowieku, a uznają je zresztą także i poganie. W żalu dochodzi do głosu pewność co do wierności Boga, który ukazuje nam swoje miłosierdzie. Nie mniejsze znaczenie ma również nastawienie, aby wypełnić to wszystko, co jest wymagane w przyjmowaniu tego sakramentu. W ten sposób penitent pozwala się prowadzić Kościołowi oraz kapłanowi, który jest jego przedstawicielem. Chrześcijanie mogą w ten sposób doświadczyć, że nie stają zupełnie sami ze swoimi grzechami w obliczu Trójcy Świętej i że przyjmując sakramenty oraz dzięki nim są faktycznie członkami Kościoła. Ufność w miłosierdzie Boże i pragnienie wypełnienia wszystkiego, co jest wymagane, są również nieodzowne u człowieka ochrzczonego i charakteryzują jego postawę chrześcijańską. Kościół ze swej strony uznaje w penitencie tak usposobionym swego członka, jakby cząstkę samego siebie, którą należy włączyć w pełnię życia Bożego. Sobór trydencki podaje bliższe jeszcze wyjaśnienie, gdy stwierdza, że żal ten niekiedy jest doskonały przez miłość i jedna człowieka z Bogiem wpierw nim aktualnie przyjmie sakrament, dodając zarazem, iż w takim przypadku pojednania tego nie trzeba przypisywać samemu żalowi bez pragnienia sakramentu, które w tym żalu jest już zawarte. Żal konieczny do odpuszczania grzechów nie powoduje tego, że człowiek przestaje niejako automatycznie być grzesznikiem, zamykając go poniekąd w sobie samym, lecz jedynie go dysponuje do przyjęcia tego, co zamierzył Chrystus. I dlatego nie czyni czymś zbędnym zewnętrznego wyznania grzechów, chociaż bowiem jest żalem doskonałym w miłości, to nie może przecież sam z siebie wykluczyć realizacji tego, co Chrystus ustanowił na odpuszczenie grzechów dla tych, którzy są członkami Kościoła. I żal niedoskonały, o którym wspomniał katechizm, do którego nawiązaliśmy także mówiąc o skrusze, według soboru trydenckiego nie usprawiedliwia sam z siebie człowieka, który, aby być usprawiedliwionym, powinien kochać Boga ponad wszystko, co stworzone. Jako ostateczny cel całego swojego życia, a nie tego czy innego swego czynu. Dzięki żalowi mniej doskonałemu człowiek wsparty łaską Bożą spełnia dobre uczynki i zaczyna rozglądać się za Bogiem. Nie staje się jednak z niesprawiedliwego sprawiedliwym. Żal ten nie dokonuje bowiem uświęcenia i całkowitej odnowy wewnętrznej człowieka. Żal za grzechy, drodzy Państwo, to jeden z pierwszych kroków, które zaliczamy do aktów penitenta. Przypomnę ten wprowadzający paragraf dotyczący aktów penitenta. Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów. Żalu w sercu to pierwszy krok, drugi wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu. Dzisiaj podjęliśmy refleksję dotyczącą pierwszego kroku, jakim jest żal za grzechy. Już w kolejnej katechezie podejmiemy temat wyznania grzechów, a także w kolejnej temat dotyczący zadośćuczynienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie katechezy.